Robimy wszystko, żeby to było najtańsze paliwo i pragnę zaznaczyć, znam bardzo dużo ludzi, którzy jeżdżą po świecie generalnie i co po nich dużymi mówią, czekamy jak tylko dotrzemy do polskiej granicy, żeby taniej zatankować. Odebranie części terytorium Ukrainie. Czy Platforma cokolwiek wyciąga? Podpisała umowę na dostawy ropy w 2015, w 2013 i w tym czasie dywersyfikacja ropy do Polski była 100%. Nie było żadnej dywersyfikacji, 100%. Panie redaktorze, mam te pytanie od 5 lat, nie wchodzimy w duży atom. Chociaż bardzo mocno kibicujemy, bo uważamy, że duży atom jest bardzo ważny.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dzień dobry, panie
witam
prezesie.
Witam, panie redaktorze, witam Państwa.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj, że to jest przełomowe wydarzenie, które będzie miało olbrzymi wpływ na przyszłość. Ale zanim przejdziemy do przyszłości, to pozostańmy na chwilę w teraźniejszości. Dzisiaj zajechałem na stację Orlenu. 7 zł prawie.
Bardzo dziękuję, że pan zajechał.
Ale nie powiedziałem, że kupowałem. 7 zł prawie za litr paliwa 95. Panie prezesie, kiedy pan przestanie łupić kierowców?
Panie redaktorze, no tak się składa, że nie łupimy kierowców, mówiąc zupełnie
jak
szczerze.
To nie?
A panie redaktorze, no dobrze. Jak pan zadał mi pytanie, musi pan posłuchać mojej odpowiedzi. Panie redaktorze, po pierwsze generalnie stacja stacyjna jest równa. To kwestia, gdzie pan zajechał, bo paliwo to jest 6,60, 6,70, jeżeli chodzi o kwestie benzyny. I teraz tak, panie redaktorze, mamy kilka kwestii, na co się to składa i dlaczego nie może być taniej, muszę panu to wyjaśnić i wyjaśnić jeszcze raz Polakom. Po pierwsze, panie redaktorze, robimy wszystko, żeby to były najtańsze paliwa w Europie. To są jedne z najtańszych paliw w Europie, jak wiemy. Po drugie, panie redaktorze, niektórzy mówią, baryłka spada.
No
to nieprawdą jest, bo panie redaktorze, raz spada, teraz znów jest kwestia związana z zmniejszeniem wydobycia, decyzja OPEC, więc baryłka poszła do góry. My ropę kupujemy generalnie, Brent to jest ponad $85. Oczywiście rosyjski Ural jest ponad $60, ale to jest bardzo duży dyskont. Wszyscy chcieliśmy kupować ropę nie z Rosji, by nie finansować wojny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na ceny wpływa również kurs dolara. Porównuje się jakieś czasy do tyłu, ale wtedy dolar kosztował 3,60. Dziś ten dolar kosztuje 4,20, 4,30 generalnie, a my przecież rozliczamy się w dolarach. Następna kwestia, kwestia biododatków. Biododatki poszły w ciągu paru lat 100% do góry. Kwestia CO2, które poszło do góry. I tak naprawdę mówiąc, i przecież jeszcze w państwie są daniny do państwa, to jest ponad 50%, panie redaktorze. I jeszcze kwestia siły pracy. W ciągu 10 lat praktycznie wynagrodzenia poszły 100% do góry. W związku z tym to wszystko trzeba brać na ceny paliw. Dlaczego te paliwa nie mogą być tańsze? Robimy wszystko, żeby te paliwa były w takiej cenie, żeby ich w Polsce nie brakło. I dlaczego mogłoby tych paliw braknąć? Nawet gdybym obniżył te paliwa, to automatycznie zachwiałbym parytet importowy do Polski.
To znaczy
5 milionów ton paliw importują do Polski inne podmioty. Więc jeżeli ja wykorzystałbym swoją pozycję i to musiałbym kupić paliwo generalnie to importowane do Polski drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Z racji tego żaden podmiot zewnętrzny nie kupi paliwa drożej, żebym ja ręcznie trzymał cenę i żeby on mógł w Polsce sprzedać taniej.
I co, zabrakłoby strony, paliw?
Dokładnie tak. Zabrakłoby około 5 milionów paliw. To jest około 20% paliw, które jest importowane do Polski. To już przerabiali, panie redaktorze, Węgrzy, jak pan wie, tą wspaniałą historię, gdzie postanowili sobie uregulować paliwa i tak sobie uregulowali paliwa, że rozmontowali całą gospodarkę, praktycznie całą gospodarkę rozmontowali. I nie tylko paliwa, chcieli zrobić różne regulacje. Po pierwsze, kwestia, że nie wpłynie paliwo do Polski, to importowane, bo zachwieje się parytet importowy, a po drugie, wyjedzie w rynku hurtowym z Polski paliwo, bo jeżeli któryś hurtownik będzie brał w hurcie taniej paliwo, to nie sprzeda polskiemu detaliście, tylko pojedzie w kierunku niemieckim czy też innym to paliwo. Więc automatycznie wystarczyłoby tydzień, dwa i stalibyśmy na stanowisku całkowitego paraliżu kraju, mówiąc szczerze. Bo w przypadku detalu Orlen nie posiada 100% 1% rynku. Jest około ponad 7 tysięcy stacji, w tym Orlen ma 2 tysiące stacji. Są inne podmioty gospodarcze. Jeżeli chciałbym nagle zjechać z ceną w detalu, to automatycznie, chcę panu powiedzieć, tamte podmioty gospodarcze, które mają stacje, nie są w stanie wytrzymać tej konkurencji. Dziś koszt obsługi stacji to jest około 20, ponad 20 groszy do każdego litra paliwa. Więc ja nie mogę stosować jakichś mechanizmów dumpingowych i różnych, które mogą wywrócić gospodarkę i może być brak paliwa. Co robimy? Robimy wszystko, żeby to było najtańsze paliwo i pragnę zaznaczyć, znam bardzo dużo ludzi, którzy jeżdżą po świecie generalnie i co po nich dużymi mówią, czekamy jak tylko dotrzemy do polskiej granicy, żeby tanie zatankować. I tak mamy. Dziś na Litwie, Łotwie, Estonii mamy droższe paliwa. Dziś, bo ktoś mówi siła nabywcza pieniędzy.
No właśnie.
Ale to teraz panu wytłumaczę siłę nabywczą pieniędzy,
no właśnie,
bo to też
bo w wartości
to...
bezwzględne ale rzeczywiście pana, ale... mamy jedne z najtańszych albo może nawet najtańsze.
No i widzi
najtańsze.
Pan, sam pan to przyznał. A teraz siła nabywcza pieniędzy. Czy ale siła może, nabywcza pieniędzy?
Ale można powiedzieć tak, ale Szwajcarzy za tę droższą benzynę tej droższej benzyny mogą kupić za swoją pensję więcej.
Ale panie redaktorze, no to teraz zaraz panu wytłumaczę. Jeżeli chodzi o, ale siła nabywcza pieniądza w Rumunii, na Litwie, na Słowacji generalnie jest mniejsza, a paliwa są droższe, też panu wytłumaczę. A jeżeli chodzi o siłę nabywczą Polaków, to dam panu do porównania rok 2012 i 2023. Wtedy Polak za najniższą, już nie mówmy o średniej, bo zaraz ktoś powie średnią wyrabiają, jak to się nieraz nazywa, niektórych krawaciarze, nas i innych generalnie, więc mówmy o tej najniższej pensji w Polsce. 10 lat temu można było kupić 200 litrów paliwa. Dziś można kupić paliwa ponad 500 litrów za najniższą krajową. Czy nie rośnie z roku na rok, chcę panu powiedzieć. I następna jeszcze rzecz do Polaków. W Polsce najmniej poszło paliwo. Bo jeżeli pan sobie porówna paliwo w 2012 roku, wtedy kiedy była górka, kiedy po 6 zł dochodziła benzyna, to w ciągu 10 lat benzyna w Polsce poszła 15% do góry. W ciągu 10 lat. Olej napędowy poszedł w ciągu 30%, mimo iż to nie są normalne warunki, bo to są warunki wojenne, panie redaktorze. Wcześniej pandemia, teraz warunki wojenne. Proszę zobaczyć, ile w ciągu 10 lat poszły inne produkty. Proszę zobaczyć, ile w ciągu 10 lat poszły wypłaty do góry. Proszę zobaczyć, ile inne rzeczy poszły do góry. A paliwo poszło najmniej, bo benzyna 15%, olej napędowy 30%. I jak pan porówna siłę nabywczą, to siła nabywcza Polaków rośnie, bo dałem panu przykład. W ciągu 10 lat można 100% więcej paliwa kupić niż 10 lat temu. Oczywiście, chcielibyśmy mieć standard Szwajcarii, ale na Boga, ja też bym chciał. No ale panie redaktorze, tam też więcej się płaci za życie, za wszystko po kolei. Większe opłaty, większe podatki w Szwajcarii. Ci ludzie więcej zarabiają. Ale czy ci ludzie więcej odkładają? Ja znam doskonale podatki w Szwajcarii, mechanizmy wszystkie w Szwajcarii i ci ludzie generalnie bardzo dużo oddają do tak naprawdę państwa szwajcarskiego, do rządu szwajcarskiego. No duże podatki, duże daniny, duże systemy, co prawda socjalnego również wsparcia, ale i bardzo duże podatki. Więc to nie jest tak, panie redaktorze. Trzeba patrzeć na jedno i drugie, żeby to tak naprawdę szczerze i uczciwie oceniać. Gdyby nie koncern multienergetyczny, gdyby nie nasze działanie, gdyby nie zdywersyfikowanie dostaw ropy, gdyby przez 5 lat nasza ciężka praca w dywersyfikacji, to dziś mielibyśmy potężny problem utrzymać rynek i utrzymać te ceny. Mielibyśmy potężny problem. Przecież myśmy rozbudowywali magazyny, rozbudowujemy generalnie, cały czas zwiększamy produkcję, przecież rozbudowujemy moc rafineryjne i nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Więc robimy potężny wysiłek, byśmy mogli tymi paliwami stabilizować ceny w Polsce.
Panie prezesie, zostańmy jeszcze na chwilę przy tych paliwach. Pan już w zasadzie przynajmniej po części na to pytanie odpowiedział, ale ja chciałam zacytować Donalda Tuska. Od wielu miesięcy Polacy płacą jedną z najwyższych cen w Europie na stacjach benzynowych, więc wy, w sensie Polacy, kupując tę benzynę, składacie się na zysk dla Orlenu i na możliwości zakupu ropy od Putina w roku, w którym trwa agresja rosyjska na Ukrainę. I gdyby PO była u władzy, to benzyna byłaby po 5-7.
Wie pan co, szczerze, nie wiem jak określić słowa Donalda Tuska, bo staram się, brakuje mi słów do określenia. No, to jest, mija się z prawdą, to jest chyba najsłabsze określenie. I zaraz wytłumaczę Polakom dlaczego. Gdy rządził pan Donald Tusk, to paliwa dochodziły do 6 zł 10 lat temu. Panu odpowiedziałem na to pytanie. I co pan Donald Tusk wtedy zrobił? Mówi, że gdyby on rządził, to nie kupowałby z Rosji paliwa. No rządził, mówiąc szczerze. Mamy 2000, mamy Gruzję. Mamy Gruzję. Nie wyciągnęła Platforma Obywatelska nic generalnie z Gruzji. Mamy aneks Krymu, czyli również odebranie części terytorium Ukrainie. Czy Platforma cokolwiek wyciągła? Podpisała umowę na dostawy ropy w 2015, w 2013 i w tym czasie dywersyfikacja ropy do Polski była 100%. Nie było żadnej dywersyfikacji, 100%. Przecież to tak naprawdę za czasu mojej kadencji zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy do Polski, bo za czasu pana Krawca i Donalda Tuska było 100% ropy z kierunku rosyjskiego. Przecież w chwili wybuchu wojny 70% ropy było z innego kierunku niż rosyjski. W chwili wybuchu wojny zdywersyfikowaliśmy do 80%. Od razu rafineria w Morzejkach szła na ropę z innych kierunków tak naprawdę. Nie skończyła się umowa końcem stycznia. Nie przedłużyliśmy tej umowy końcem stycznia. Została tylko i wyłącznie jedna umowa. Ale bez sankcji nie mogliśmy jej wypowiedzieć, ponieważ no co, narazilibyśmy naszą firmę na arbitraż, płacilibyśmy za ropę, którąśmy nie odebrali tak naprawdę. I bez sankcji europejskiej nie można wypowiedzieć takiej umowy. Można, ale to są potężne kary, odszkodowania i problemy. W związku z tym Rosjanie nie spełnili warunków umowy i na tej podstawie wypowiedzieliśmy, zerwaliśmy ostatnią umowę.
A ta cena, która padła 5,17, to nas realna.
A cena 5,17, no proszę pana, to ja odsyłam Donalda Tuska do sytuacji węgierskiej, że cena była prawie 5,60, 70 i gospodarka węgierska, praktycznie brakło pieniędzy, była rozłożona. Więc jeżeli pan Donald Tusk chce kryzys wywołać, totalny kryzys, no to no może wywołać. No bo wie pan, jeżeli obniży sztucznie paliwo choćby w Orlenie, to 6, to praktycznie 5 tysięcy stacji w Polsce padnie, a wszyscy klienci przyjadą do Orlenu i praktycznie stacje w Orlenie praktycznie wyskną.
W 2035 roku Unia Europejska chce wprowadzić zakaz sprzedaży aut spalinowych. Oczywiście w tym 2035 roku wszystkie auta spalinowe nie znikną. No ale w jakiejś perspektywie one przestaną, w jakiejś perspektywie przestaną jeździć. Czym się wtedy Orlen będzie zajmował?
No widzi pan, no to proszę to pytanie skierować do Donalda Tuska, który panicznie broni połączenia Orlenu z Lotosem w tym zakresie. No my wskażemy niedługo dlaczego. W tym wszystkim panicznie broni połączenia Orlenu z Lotosem. I właśnie ja zadałbym takie pytanie, jaka byłaby perspektywa Lotosu w 2035 roku, jak Lotos tylko przerabia ropę na tradycyjne paliwa. Żadna perspektywa, bo każda transformacja tego Lotosu pochłonęłaby miliardy, na które Lotos niestety nie stać. I czym się będzie zajmował Orlen? Pokazaliśmy to w naszej strategii, czym się będzie zajmował Orlen. To jest 320 miliardów, które wydamy w ciągu 7 lat. Będzie zajmował się przede wszystkim syntetycznymi paliwami, wodorowymi paliwami. Dostaliśmy następne dofinansowanie idące w milionach euro. Będziemy zajmować się nowoczesną petrochemią. Już produkujemy petrochemię. Będziemy zajmować się energetyką. Będziemy się zajmować nowoczesną sprzedażą detaliczną w tym zakresie. Sprzedażą gazu, czyli wszelkich węglowodorów. Będziemy rozwijać różną skomplikowaną techniczną, choćby nawet petrochemię w tym zakresie. Więc mamy wiele, wiele swoich filarów, gałęzi, dlatego jesteśmy multienergetyczni. Przejdziemy proces transformacji i będziemy się rozwijać i utrzymamy swoją pozycję. Ale do tego jest potrzebna wielkość firmy, odpowiednie kwestie finansowe w tym zakresie, odpowiedni kapitał i to, co mamy. No przecież gdybyśmy się nie połączyli, nie dysponowalibyśmy 320 miliardów złotych do transformacji tak naprawdę, więc właśnie pod to robimy, żebyśmy mieli się czymś zajmować.
Panie prezesie, zgodnie ze strategią Orlen prowadzi szereg procesów inwestycyjnych w zakresie zeroemisyjnej energetyki, to jest offshore, onshore, fotowoltaika, biogazownie, biometanownie i SMR-y. Czym są te SMR-y? Gdzie powstaną? i jak będzie wyglądał model ich finansowania?
Panie redaktorze, Orlen zajmuje się energetyką zeroemisyjną i to trzeba podzielić na kilka rzeczy, nie tylko na zeroemisyjną. Orlen zajmuje się w pierwszej kolejności energetyką zeroemisyjną, zieloną energetyką. I ta zielona energetyka to jest offshore, onshore fotowoltaika i elektrownie wodne. Ale to jest energetyka zeroemisyjna, zielona, ale niestabilna, bo nie zawsze wieje, nie zawsze jest odpowiednia ilość światła. Więc energetyką, która może podtrzymać bilans tak naprawdę i jednostki energetyczne, które mogą pracować w podstawie, to są elektrownie gazowe. Ale jak wiemy, chcemy wcześniej czy później odejść od węglowodorów. W związku z tym nie ma dzisiaj żadnego innego źródła zeroemisyjnego do zbilansowania systemu, jakim są dzisiaj małe elektrownie atomowe.
Czym one są? Czym są te SMR?
Małe elektrownie atomowe generalnie to są elektrownie o małej mocy, to jest moc około 300, są w pełni bezpieczne generalnie, lokuje się ich około 35 metrów pod ziemią, główne jądro, mają system bezpieczeństwa pasywny, który się w ciągu 7 dni wygasa, w momencie bez interwencji nawet człowieka, są w pełni bezpieczne. Analizowaliśmy wiele technologii na świecie i po analizach wyszło, że tylko GE Hitachi ma technologię najbliższą implementacji. GE Hitachi ma 70 lat doświadczenia. GE Hitachi wybudowało 69 reaktorów w 10 krajach. I BWR X300 jest niczym innym jak miniaturą większego reaktora atomowego.
Mniejszy to znaczy jaki? Jakbyśmy naszym widzom mogli
mniejszy,
wyjaśnić.
Mniejszy, czyli większe. Tam mają zdecydowanie większą. To jest ponad 1000. To są duże reaktory. A natomiast mniejszy to jest około 300. No mniejsze. No, ten reaktor, duże reaktory no, zajmują około 200 hektarów nawet, a ten mały reaktor zajmuje wielkość boiska sportowego, a sam rdzeń, sam reaktor to jest 4 metry na 26, 35 metrów w ziemi. Tak naprawdę.
Więc, jak chcecie tych reaktorów?
Więc oczywiście teraz ogłosiliśmy 7 lokalizacji. Do końca roku chcemy około 20 lokalizacji. Dlaczego małe? Ponieważ te małe reaktory, po pierwsze, proces certyfikacji, certyfikuje się jeden i automatycznie to wszystkie działają na zasadzie kalkowania, więc produkuje się, przywozi się je tak naprawdę i montuje się. W przypadku dużego atomu trwa dłuższy czas, bo minimalne zmiany czy konstrukcji czy czegoś powodują znów certyfikację. Ten proces trwa zdecydowanie dłużej. Małe reaktory po pierwsze można stosować tam, gdzie ma się źródła zeroemisyjne, zielone, więc nie potrzeba tej energii przesyłać na duże odległości. Nie trzeba modernizować sieci, bo tam, gdzie będą wygaszane kiedyś stare elektrownie, można w miejsce węgla stosować generalnie mały reaktor. I jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna dla mieszkańców, to nie jest tylko tani prąd, około 30% tańszy niż gaz. To jest również ciepło dla miast, bo produktem ubocznym jest ciepło. Więc generalnie to może rozwiązać duże problemy i w tym momencie widzimy tu duże możliwości.
Dzisiaj przedstawił pan 7 potencjalnych lokalizacji.
Potencjalnych, ale do końca roku będzie ich około 20.
Skąd wybór akurat tych miejsc? Co o tym zadecydowało? Czy bliskość dużych ośrodków przemysłowych, czy infrastruktura,
panie
czy
redaktorze,
coś jeszcze innego?
Panie redaktorze, naszymi partnerami nie są tylko nasze firmy czy Syntosa. Są też strefy przemysłowe, jak dziś widzicie. Sądzimy, że też będą inne spółki. Co zadecydowało? Po pierwsze, no, przeprowadzone zostały wstępne badania geologiczne, dostęp wody, co jest bardzo ważne, uwarunkowania, inne po kolei, odległość, zabudowania, wszystko wzięliśmy pod uwagę. To nie jest tak, że ta wstępna lokalizacja zapadła tak sobie. Mało to, jeszcze kwestia polskich sieci energetycznych, gdzie też prowadzimy dialog, bo trudno taki reaktor stawiać tam, gdzie nie ma zapotrzebowania tak naprawdę w tym zakresie. To są wstępne, natomiast dłuższe będą prowadzone w ciągu 2 lat i to już będzie ostateczna decyzja lokalizacyjna w tym zakresie.
Bo na razie zostały wskazane gminy, na przykład, jak rozumiem, tak, nie wiem, typu Warszawa.
Nie. W Warszawie nie określiliśmy lokalizacji, pracujemy wspólnie z naszą firmą.
Ale to będzie sama Warszawa, czy to
nie,
będzie...
Nie. To będzie obręb Warszawy, pracujemy naszą...
Ale chociaż w przybliżeniu można powiedzieć Otwock,
nie będę tu mówił w przybliżeniu, pozostałe lokalizacje są konkretnymi lokalizacjami już, które mamy wskazane tak naprawdę i to nie jest kwestia miasta, tylko to już są konkretne w tym zakresie lokalizacje i miasto oczywiście Warszawa jest to konieczne. polityczne, ale generalnie jesteśmy tu...
Z samorządowcami już żeście rozmawiali?
Nie, panie redaktorze, jeszcze nie prowadziliśmy rozmów, dlatego tu nie wskazaliśmy miejsca. W chwili wskazania miejsca będziemy prowadzić rozmowę.
Spytam o koszt i model finansowania. Rozumiem, że będziecie partycypować wy jako Orlen, Syntos jako drugi filar tejże.
My nie boimy
spółki.
Się o sposób finansowania tych reaktorów, bo jeżeli wybudujemy na przełomie 2028-2029 jeden reaktor, to takie reaktory buduje się w ciągu 36 miesięcy, więc sposób finansowania nie jest trudny. Rozmawiamy z wieloma instytucjami, część jest własnego kapitału, ale dziś stała się rzecz bardzo ważna, która jest ważna, że dziś Exim Bank generalnie, czyli to jest tak naprawdę agencja płatnicza, to jest nadzorowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych czy DFC generalnie podpisały z nami list, gdzie 4 miliardy dostaniemy wsparcia do budowy floty SMR-owej. Więc panie redaktorze, to jest pokazanie, że instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych, które inwestują w technologie GE Hitachi, uwiarygadniają tak naprawdę ten proces. Nie tylko 23 marca, zostało podpisane w Waszyngtonie GE Hitachi, Ontario Power. Ontario Power to jest największa spółka, jedna z największych firm energetycznych kanadyjska, która generalnie tak naprawdę ma też aktywa jądrowe, ale również TVA, czyli to jest agencja energetyczna, która zarządza w 6 stanach energią elektryczną. On podpisały list w zakresie wspólnego projektowania, dostosowania tych reaktorów do polskich regulacji, do polskiego tak naprawdę, do polskiego prawa. I te generalnie umowy, te kwestie, które zostały podpisane, pokazują wiarygodność tego procesu inwestycyjnego. Zresztą jak rozmawiamy, jeździmy po całym świecie, to dziś generalnie świat idzie w SMR-y. Tą technologię GE Hitachi wybrali Kanadyjczycy i niebawem generalnie kanadyjskim Darlington będzie pierwszy taki reaktor. Już jest zaczęta tam właśnie budowa tego reaktora tak naprawdę. A z drugiej strony też pan prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział flotę SMR-ów, więc w związku z tym cały świat idzie w tym kierunku i my jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że mamy wyłączność na Polskę, łącznie z partnerem i to nie tylko na Polskę. Więc to nas stawia zupełnie w innym świetle.
W którym roku powstanie pierwszy SMR?
Przełom 2028-2029, zaczniemy go budować 2025, to bardzo szybko.
I kto będzie pierwszy, wy czy KGHM, który też ma takie ambicje SMR-u?
To musi pan pytać się KGHM-u, jak jest mocno zaawansowany, nie mnie w tym zakresie. Ja panu tylko oceniłem.
Ale chcielibyście być pierwsi.
To nie jest kwestia wyścigu, panie redaktorze. Myśmy ocenili technologię. Kanadyjczycy na ocenienie technologii wydali 150 milionów dolarów, która technologia jest najbliższa implementacji i uważamy, że najbliższa implementacja jest technologia GE Hitachi BWR X300. To jest najbliższa technologia. Kibicuję KGHM-owi, jeżeli postawią w innych... Proszę państwa, proszę zobaczyć, ile do 2035 roku, chociaż to podejrzewam, będzie przedłużane, ile jednostek produkcyjnych będzie wygaszane. Ale nawet jakby pan nie patrzył na wygaszenie, to w Polsce rocznie rośnie ilość energii konsumowanej. To jest jak dziś przeliczyłem, to Nestle House to jest jeden reaktor plus 3 SMR-y musiałyby rocznie powstawać. Więc panie redaktorze, że tu ja się nie boję żadnej konkurencji w tym zakresie. Ktoś ma technologię, gdzie jest może szybciej postawić, to proszę bardzo, ale tu już generalnie musi pan rozmawiać z KGHM-em, jak jest zaawansowany w tym przypadku. My również zachęcamy KGHM do przystąpienia do naszego projektu, bo uważamy, że jest szybki, ale to jest decyzja KGHM.
W duży atom będziecie wchodzić?
Nie, w duży atom nie wchodzimy, panie redaktorze. Mam te pytanie od 5 lat. Nie wchodzimy w duży atom. Chociaż bardzo mocno kibicujemy, bo uważamy, że duży atom jest bardzo ważne.
Panie prezesie, to już tak na koniec. Jarosław Kaczyński mówi o panu Daniel, wszystko może. Mogę Obajtek ma rację? Pan wszystko może?
Nie, w żadnym wypadku. To nie jest tak. To są bardzo przychylne słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze są pewne rzeczy niemożliwe. Dzięki wsparciu jego i polityków i całego tego działania. Do tej pory udaje mi się realizować, budować ten koncert. Oby się nam udało, bo to nie jest kwestia mojej ambicji, panie redaktorze. To jest kwestia w końcu czystej, taniej energii w Polsce, bo inaczej nasza gospodarka będzie manufakturą i będziemy tracić miejsca pracy, bo ona w ogóle nie będzie konkurencyjna. I panie redaktorze, tu powinniśmy wszyscy kibicować, instytucje państwowe i nie tylko państwowe, by wspólnie działać, ponieważ to jest przyszłość Polaków. No, nie będzie taniej energii, nie będzie taniego ciepła, jakby nie będziemy inwestować. No przecież jak długo państwo może subwencjonować pewnego rodzaju dopłaty? No nie, no musi on być ustawione mechanizmy takie, które samoczynnie obniżą ceny energii i cenę ciepła.
W wyborach parlamentarnych chciałby pan wystartować?
Nie startuję w wyborach parlamentarnych.
Żadnych ambicji politycznych?
Nie mam ambicji politycznych, nie startuję w wyborach parlamentarnych, w tych wyborach parlamentarnych.
Dziękuję bardzo. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był moim państwa gościem.